To jest radio Palotti FM.
Kładzie.
Kuba Rutkowski.
I Mateusz Einstein. Słyszymy się po raz przedostatni w maju, jeżeli dobrze liczę. Chyba jeszcze się załapiemy.
Tak, załapiemy się.
Załapiemy
na
się
ostatni dzień maja.
Tak, więc się załapiemy, więc będziemy sobie jeszcze majowo pewnie rozmawiać i dywagować na tematy wszelakie, ale nie przedłużając, idziemy do naszej rozkładówki. Co ten 24 maja historii, że tak powiem, naszej ogólnoświatowej przyniósł? Mamy święto dzisiaj, święto wojsk specjalnych, więc wszystkim żołnierzom specjalnym, nie wiem, czy to się tak odmienia, ale no powiedzmy, wszystkim tym pewnie gromom i innym formozom i super wykwalifikowanym żołnierzom życzymy wszystkiego co dobre i tyle samo wyjazdów, co powrotów.
Tak jest. I mamy dzisiaj kilka wydarzeń. Zaczynamy z polskiego podwórka aż od roku 1609. Król Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną i dworem Wawel, przenosząc się na stałe do Warszawy. Rok 1889, w dzienniku Kurier Codzienny ukazał się ostatni odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. I rok 1945. Utworzono wtedy Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańską i Politechnikę Śląską.
Płodny był to dzień.
Bardzo płodny, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie. No i pięknie, no oczywiście taki rok przełomowy, przełomowych zmian, także od tamtej pory można było na uczelnie wyższe w tych właśnie miastach, czterech w zasadzie, tak? Trzech, bo tu mamy Łódź. O, i techniczną, i taką bardziej juni, także bardzo fajnie. Świat, kilka wydarzeń, o, też trzy akurat właśnie, tak się złożyło. Rok 1935, na nieistniejącym już stadionie Crossley Field w Cincinnati, w stanie Ohio, rozegrano pierwszy w historii Major League Baseball mecz przy sztucznym oświetleniu. Był to mecz pomiędzy Cincinnati Reds i Philadelphia Phillies. Takie wiekopomne wydarzenie. Rok 1956, Szwajcarka Liz Ezia, prawdopodobnie tak jakkolwiek czytając, z utworem Refrain wygrała pierwszy konkurs piosenki Eurowizji w szwajcarskim Lugano. No, to już tyle lat. O Jezu, to jak człowiek sobie to uświadomi, to naprawdę robi wrażenie. I rok 2002 miała miejsce premiera filmu wojennego Pianista w reżyserii Romana Polańskiego. Też myślę, że taki kultowy, znany film.
Tak jest. I przechodzimy do jubilatów. Kilku się tutaj uzbierało. Rok 1941, Bob Dylan, amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. No, poza tym, że tak powiem, poza muzycznie prozaik, poeta, więc jest tego sporo. No i przede wszystkim, jakby zwieńczając to wszystko, laureat Nagrody Nobla. Rok 1946, Irena Szewińska, polska lekkoatletka, sprinterka, skoczkini w dal, działaczka sportowa, no i uznana za najwybitniejszą sportsmenkę, a nawet bez kategorii na płcie sportowca w historii naszego kraju. Rok 1959, Grażyna Torbicka, polska dziennikarka telewizyjna, konferencjerka, no i osoba, która myślę, że o filmie wie wszystko. Rok 1960, pierwszy pan Dariusz Gnatowski, polski aktor, który zasłynął, no przede wszystkim kojarzymy go i znamy i lubimy z roli pana Boczka ze Świata według kiepskich, niestety odszedł dwa lata temu. Rok 1966, Eric Cantona, francuski piłkarz, myślę, że taki nieposkromiony i jeden z takich najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy swojego pokolenia. Rok 1968, Marcin Kydryński, polski dziennikarz radiowy, autor tekstów piosenek, kompozytor, producent muzyczny, podróżnik oraz fotograf. Rok 1995, Aleksander Śliwka, polski siatkarz, zdobywca Ligi Mistrzów po raz kolejny z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, które kilka dni temu to się w sumie wydarzyło. I rok 1998, Daisy Edgar-Jones, brytyjska aktorka, specjalnie ją tu dodałem, bo gra w jednym z moich ulubionych seriali, czyli Normalni Ludzie, więc nie mógłbym tutaj jej pominąć. No i to by było na tyle. I przy okazji Hubert Hurkacz właśnie wygrał.
Tak, właśnie miałem to powiedzieć.
W Roland Garrosie w pierwszej rundzie, więc same dobre informacje.
Tak, a jutro Iga Świątek. Chyba, nie wiem, czy już godzina jest potwierdzona, chyba jeszcze nie, ale będziemy trzymać kciuki. Kolejna runda, także nasi tenisiści walczą. No, jeżeli moglibyśmy dwa słowa rzucić a propos tenisistów, no to warto wyróżnić Magdalenę Fręch, wczorajszą bitwę na śmierć i życie, można powiedzieć, bo to, co się działo na korcie, to naprawdę wielki, wielki szacun. Szkoda, że z takim finałem, bo wydawało się, że zadecydowały detale, jak to się mówi. Detale, ale po prostu
to było... No ta porażka taka, no z pół Niemką, pół Polką, więc mniej boli, że tak powiem.
No tak, tak.
Dobrze, przechodzimy do grania. Będzie to utwór, który jest klasykiem cudownie odświeżonym, więc pan... W oryginale Krzysztof Krawczyk, ale w totalnie świeżej wersji.
Kto zapomni, ty czy ja? Komu będzie kiedy żal? Nie pytaj, przecież wiesz, bierz życie jakie jest. Już nie zmienisz teraz nic. Nie przewidział tego nikt, że nasz niezwykły sen jak mgła rozpłynie się. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Choć nam będzie siebie brak, choć poznamy ciszy smak, nie cofnie czasu nikt, gdy w oczy zajrzy świt. Podzielimy świat na pół, pogubimy resztki słów i zanim minie dzień, zapomnieć zdążysz mnie. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal nadziei. Zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza.
Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Dziś nie pójdziemy spać. Nie mów, że nie chcesz mnie już znać. Dam ich usiak, nietrwały domek z kart. Zapomnij już o problemach i pij. Ja to jeden z nich, lecz bez ciebie jak żyć. Znowu zamykasz mi przed nosem drzwi. Tak będzie nam lepiej, lecz mówisz to ty.
Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, i skończy się ten bal nadziei. Zgrabuj się w nas i zgaśnie w nas jak niepotrzebna łza.
I to był pan Trips w duecie z Kubańczykiem, więc młode pokolenie wchodzi na salony właśnie niekoniecznie z nowymi hitami, aczkolwiek w nowej odsłonie, jak się okazuje. Ale no, nóżka sama chodzi, więc myślę, że na taki letniaczek tak zwany. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo odpowiednie.
Niech to będzie prorocze dla zbliżającego się czasu, bo ma lać w najbliższym tygodniu, więc żeby się to odmieniło.
Ale to wiesz,
letniaczek.
Taniec w deszczu, to wiesz. To
tak, romantycznie.
Romantika. Dobra, przechodzimy do temaciku.
O mój Boże.
Temacik numer jeden na dziś, czyli temacik wypadł w wyliczance jak zawsze, że mój. Ale tak, trochę właśnie będzie może o młodych, o pokoleniu, powiedzmy naszym plus minus, albo przynajmniej tak się tego trzymajmy. Porozmawiamy o influencerach i o influencingu trochę, bo mam wrażenie, że trochę się wydarzyło, a że ja gdzieś tam w tym sobie siedzę i interesuję się mniej lub bardziej, to myślę, że to jest też dość ciekawe zjawisko. Na przykład ostatnio gdzieś tam wypłynęła taka sytuacja, że jedna z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju, takiego młodego pokolenia, wyszły jej, znaczy jej była przyjaciółka upubliczniła jakieś tam nagrywki głosowe, które sobie, nie wiem, dziwnym sposobem zapisała. Nie wiem, czy też tak robisz, że po prostu każdego zapisujesz sobie na specjalną teczkę, na czarną godzinę. No ale ona to zrobiła, no i się okazało, że ta właśnie influencerka nagrała się ze swoimi tak naprawdę zamiarami co do swojej kariery życiowej. No i ogólnie ona tam skończyła liceum, no i wypakuje się, że tak powiem, tej swojej koleżance, oczywiście tylko w głosówkach, a nie face to face, więc to jest dość zabawne już, że no spotyka się z takim piłkarzem Lecha Poznań. Było coś, już widzę, że coś ci się obiło.
Tak, że
się spotyka tam z piłkarzem Lecha Poznań, że on jej tam by niebo uchylił, coś tam. No ale doszły do niego głosy, że ona raczej taka z mniej porządnych, bym powiedział, i sobie z niej zrezygnował. I ona zaczęła się stresować, żeby plan B znaleźć na siebie. No bo przecież nie pójdzie na studia, nie? Bo
no nie, no.
Nie będzie się zniżać do tego poziomu, żeby pójść na studia, czy do pracy, czy gdziekolwiek, nie? Więc planem B okazał się jeden z największych influencerów, youtuberów w naszym kraju swojego czasu. No i faktycznie później byli razem i jak się okazało, jej plan B wypalił, nie? Stała się jedną z, no powiedzmy wprost, przez to, nie? Przez te relacje stała się jedną z największych influencerek w naszym kraju. I zacząłem się zastanawiać, no bo jednak, jeżeli wyjdziemy od powiedzmy definicji słowa influencer, no to influencing, czyli wywieranie wpływu na innych, tak? W sensie, że oni mają być jakimś przykładem. Mam wrażenie, że już dawno od tego odeszliśmy, czy to, nie wiem, gwiazdy, celebryci, czy influencerzy dzisiaj. Ale jak tak sobie pomyślę, że no kurczę, no jednak siłą rzeczy największą grupą odbiorców, powiedzmy tej pani, tak? No ale myślę, że też bardzo dużo w ogóle influencerów takich ze świata internetu, no to są dzieciaki raczej, nie? Że jednak jest to młodzież. No jak sobie tak pomyślę, jakie wzorce płyną z tego influencingu właśnie, no to się można złapać za głowę. Nie? I gdzieś tam jeszcze znalazłem taki przykład, bo śledzę sobie od kilku tygodni taką pewną dziewczynę, która jest dla mnie bardzo smutnym przykładem właśnie w jakim kierunku to idzie. Nie? Dziewczyna była na... są organizowane jakieś takie obozy z youtuberami, coś tam w wakacje czy nie w wakacje. I ona była na takim obozie, ma, nie wiem, 15-16 lat ta dziewczyna. No i przez to, że sobie tam, nie wiem, nagrywała tych ludzi na tym obozie, ogólnie takie jakieś kontrowersyjne rzeczy, no to stała się influencerką. Jakby sam absurd, że pojechała sobie na obóz, nagrywała TikToki i stała się przez to influencerką. Jak sobie tak śledzę ją, bo to jest ciekawe, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne zjawisko, mam wrażenie, że... już sobie do szkoły nie chodzi. Rodzice mają totalnie wywalone, więc to jest jakby, myślę, punkt wyjścia do tego wszystkiego. Do szkoły nie chodzi, bo po co? Jakieś tam gale te MMA śmieszne, frikowe, które teraz rosną jak grzyby po deszczu, też gdzieś tam się ona pojawia, chociaż nie wiem w ogóle, jak to jest prawnie, jeżeli ona nie jest pełnoletnia, ale to jakby swoją drogą. No i jak sobie obserwuję, czy to na Instagramie, czy na TikToku, jej... wahania nastroju, jakieś takie załamania nerwowe, a później hura optymizm i ona to wszystko nagrywa i wpuszcza do internetu. I zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można tak naprawdę ochronić to młode pokolenie, które, nie oszukujmy się, żyje tym życiem internetowym. I myślę, że gdybyś zadał pytanie takim dzieciakom w wieku około 15 lat, pewnie młodszym i pewnie starszym też, kim chcieliby zostać, to dużo by odpowiedział, że influencerami. I pytanie tak naprawdę, które rzucam w przestrzeń, na które nie znam odpowiedzi i nie wiem, czy tutaj do jakiegoś dojdziemy wniosku, ale w jaki sposób tak naprawdę, nie wiem, chronić, może wskazywać, bo jakby okej, influencerzy to jest stosunkowo nowe zjawisko i myślę, że jest to o tyle trudniejsze, że jest bardziej przystępne, że tak naprawdę nie musisz nic zrobić, żeby zostać influencerem, co jakby pokazuje przykład tej młodej dziewczyny. No bo jednak mam wrażenie, że nie wiem, pokolenie ciut starsze od nas, no to było, wiesz, bardziej gwiazdy z jakichś tam tabloidów, z telewizji, coś tam, nie było tego takiego łatwo osiągalnego. Mimo wszystko coś trzeba było potrafić. Mniej lub bardziej, ale jednak. I to nie było bardziej takie zamknięte środowisko. A teraz influencerem może być każdy. I pytanie, jak kierować tak naprawdę ludźmi, młodymi, żeby no nie robili sobie krzywdy, bo widać po prostu, jak psycha siada tym wszystkim dzieciakom i jakie problemy i używki i całe zło tak naprawdę, które sobie wpada.
Trudny wątek. Bardzo.
Tak, no bo z jednej strony, jak tak właśnie sobie myślałem o tym, z jednej strony jest to super kuszące, nie? Bo nie oszukujmy się, bycie influencerem w dzisiejszej rzeczywistości to jest super opcja dla młodych, nie? Masz, robisz jakieś rzeczy, które ciebie interesują, czy to jesteś, nie wiem, youtuberem, instagramerem, whatever, tak? Jakby robisz sobie, co po prostu daje ci frajdę i, no mówiąc wprost, trzepiesz na tym hajs po prostu taki, że twoim rodzicom się nie śniło, nie? Bo serio, stawki są jakieś takie totalnie absurdalne za bzdury. Bzdury niewspółmierne tak naprawdę do tego, jakie to są koszta, nie? I z jednej strony jest to właśnie super atrakcyjne i każdy pewnie młody chciałby tak sobie funkcjonować, że robisz to, co lubisz i dostajesz kupę siana za to, ale z drugiej strony jest po prostu cała masa trudnych rzeczy, tak? I takich pułapek, które wjeżdżają na psychę. No i widać, jak się staczają ci ludzie. I jakby to też nie jest jakiś taki nowy motyw, bo nie wiem, weźmiemy sobie nawet ze światowego, niekoniecznie influencerowania, ale z takich gwiazd, weźmiemy sobie, nie wiem, panią Britney Spears, nie? Która jako młoda dziewczyna weszła na sam szczyt i później gruchnęła jeszcze bardziej. Czy ten Macaulay Culkin, tak? Ten, co Kevina Sam w domu
tak.
Grał. No to ten sam case, nie? Tylko teraz jest właśnie to bardziej, mam wrażenie, osiągalne mimo wszystko.
Tak mówi się, że jak spadać, to z wysokiego konia, ale ja myślę, że jest pewne bardzo duże niebezpieczeństwo na starcie, polegające na tym, że to, co wspomniałeś, to są osoby bardzo młode. Jak ja sobie przypomnę, co ja robiłem, jakie było moje myślenie i stan emocjonalny, i stan w ogóle mojej, wiesz, taki jakbym sobie miał taki portret psychologiczny siebie stworzyć z tamtego czasu, no to sobie nie zazdroszczę, nie? Bo myślę, że będąc narażonym na pokusę tego, żeby być właśnie w takim super miejscu, znowu z pozoru wygląda to właśnie super, tak? Że jest to wszystko idealne, piękne, pieniądze, sława, autografy, w ogóle kariera influencerska, czyli jesteśmy znani z tego, że jesteśmy znani w wielu przypadkach. Ale druga strona tego jest taka, że za chwilę przychodzi coś takiego jak na przykład hejt, nie? I kiedy mówisz mi, mówisz o takich przykładach właśnie, o ludziach, którzy no, idą w to, ale bardzo szybko się w tym gubią i widać, że rzeczywiście tak jakby nie byli albo nie byli przygotowani na to, co ich spotka, albo nie zdawali sobie sprawy z tego, co ich spotka, nie?
Tylko pytanie, kto miałby ich przygotować,
no właśnie.
Nie? Bo to jest, no, dzieciaki, nie?
Właśnie o to mi chodzi, nie? Że mając 15-16 lat, trochę się skazujesz na to, że w zależności od tego właśnie, w jakim jesteś jakby momencie, no bo jakby jesteśmy pewnie na różnych etapach, ale jak sobie pomyślę o sobie w wieku 15-16 lat, to jest w ogóle, wiesz, to jest burza hormonalno-emocjonalno wszelaka, nie? I nie wiem, czy bym sobie był w stanie poradzić z czymś takim, że wiesz, że wydaje mi się, że prowadzę jakieś życie, które pokazuje, no bo to jest wycinek mojego życia, który chcę pokazywać. No dzisiaj jest moda też na pokazywanie oczywiście tych złych stanów, tak jak wspomniałeś, nie, że wpada się w histerię publicznie, że się pokazuje jakiś w ogóle płacz i tak dalej.
Bo to
nie?
Też się klika, nie?
Tak, bo to też, albo nawet przede wszystkim to się klika, bo już mało komu się podoba ta, tak, żeby było wszystko super fajnie, bo to już jest nudne w pewnym momencie, nie? I to jest pewnego rodzaju dla mnie rzecz, która jakby weryfikuje to właśnie, jak jesteś do tego przygotowany, a raczej nieprzygotowany. Bo ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś w tak młodym wieku, nawet jeżeli mu się coś tam udało, coś mu kliknęło i się zachłysnął tym byciem popularnym w internecie, no bo tak trzeba to nazwać po prostu, że sobie będzie potrafił z tym na dłuższą metę poradzić. Bo może na początku tak, jest jakiś pomysł, jest jakiś flow, ale później zaczynają się, ci obserwatorzy zaczynają mieć wymagania, oczekiwania, zaczynają po prostu trochę tak traktować te osoby jako jakiś taki produkt, nie? Typowy produkt, bo coś chcą, coś ich interesuje. I kiedy mówiłeś właśnie o tych różnych przykładach osób, nie? Które wchodzą w taki bardzo dziwny stan, to od razu przypomina mi się taki film, na pewno oglądałeś, myślę, że większość ludzi oglądała, Sala Samobójców Hater, gdzie był taki wątek, właśnie bardzo podobny, taki trochę pracując, nie chcę powiedzieć, że to była agencja PR-owa, bo ona nie była, trochę była, no, ale tam był taki wątek,
tak możemy, myślę, że
możemy tak to nazwać, nie? Był taki wątek polityka, nie? Który no oczywiście kampania i tak dalej, więc byli ci, którzy mu sprzyjali, byli ci, którzy go chcieli potępić i do czego się można posunąć, w internecie przede wszystkim, żeby człowieka albo wznieść do chwały, albo go zniszczyć, nie? I tutaj mam taką, nie wiem, czy to jest odpowiedź, chyba nie, ale takie przemyślenie, to co powiedziałeś, zapytałeś na samym początku, czy da się jakoś przed tym uchronić, mhm. albo czy mamy na to jakąś receptę? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie ma czegoś takiego, na dzień dzisiejszy, może będzie. Nie zrobimy kontroli rodzicielskiej, bo to już nie działa tak do końca. Od razu się wtedy psuje relacja z rodzicami, o ile jakaś jest. Nie zrobimy odcięcia kogoś od internetu, bo zabieramy temu człowiekowi coś, co jest pewnie narzędziem takim, który nie pozwoli mu normalnie funkcjonować w społeczeństwie, w pracy, w jakimś w ogóle przyszłym życiu. Odciąć kogoś całkowicie od tego nie da się, nie? Mhm. Jesteśmy trochę skazani na to, że każdy z nas, czy chce, czy nie chce, siłą rzeczy w tym internecie jest. I znam bardzo wiele osób takich, które nie będąc jakimiś biegłymi w tych nowinkach, trochę odskoczę, ale to przepraszam, to nawiązuje do tego, nie będąc biegłymi w takich nowinkach technologicznych, czy tam nie będąc na bieżąco nawet z tymi influencerami, mhm. tak zwanymi youtuberami, czy innymi jakimiś tam popularnymi osobami, gdzieś tam na to jednak trafiają, nie? Nie muszą wcale jakoś próbować do tego dochodzić, a co dopiero osoby młode, które mają to podane jakby na tacy, wchodzą, sprawdzają, klikają, próbują, nie? Więc dla mnie jest to bardzo trudny taki wątek, żeby nad tym jakkolwiek zapanować. To, co powiedziałeś, czy da się przygotować? No jak, nie?
No myślę, że tu jest też ten problem, że to jest stosunkowo, nie wiem jak to nazwać, no świeży zawód, nie?
Tak, tak.
Powiedzmy ci, którzy są najdłużej w branży influencerskiej, to są 10 lat powiedzmy.
No tak.
Nie? Więc to jest ultra świeży zawód. I pewnie te 10 lat temu to było jakieś takie wąskie grono, w którym każdy się znał.
Oni nawet nie wiedzieli, że są takimi influencerami.
Tak,
czy tam,
dopiero
czy
później,
takim,
później się
tak.
to zaczynało rozwijać. I jak sobie myślę, pewnie najlepiej by było, gdyby, nie wiem, właśnie ci starsi influencerzy, którzy już mają jakieś takie doświadczenie i mają swoją mądrość, że tak powiem, zawodową, żeby przekazywali tę mądrość właśnie tym nowym. Tylko biorąc pod uwagę, w jakim tempie to się rozrasta i że no każdy tak naprawdę gdzieś tam ciśnie do tego, żeby zaistnieć w internecie, to mam wrażenie, że jest to nie do opanowania. Nie? Tym bardziej, że jak sobie pomyślimy, to o czym wspomniałem, czyli te gale freak fightowe, tak? No nie wiem, jest Fame MMA, które jest powiedzmy najbardziej znane i się na nim skupię, że zawsze jednak tę oglądalność, te zasięgi najwięcej podbijają ci, którzy gdzieś tam, nie wiem, wzajemnie się wyzywają, no tak. pokazują największą patologię, mówiąc wprost,
tak,
nie?
Tak,
gdzie
tak.
rzucają w siebie mięsem. I to pokazuje, że hej, jeżeli ja też będę taki kontrowersyjny, będę robił takie absurdalne rzeczy, wyzywał tą drugą osobę od jakichś w ogóle totalnie, za przeproszeniem, z dupy określeń, no to będę miał wielkie zasięgi i też zawalczę na fejmie, kupa siana znowu i kupa zasięgów, później współpracy. Więc mam wrażenie, że teoretycznie przykład mógłby pójść z góry do tych właśnie mniejszych influencerów, czy po prostu nowych w środowisku. Aczkolwiek z drugiej strony, czy ktokolwiek by się tego słuchał.
No właśnie, to jest,
to jest
druga
jakby
sprawa.
Jedna strona, a druga strona to faktycznie to, o czym powiedziałeś, czyli no, nie nałoży rodzic kontroli na to, okej, no w jakim stopniu pewnie może kontrolować, ale no nie w 100%.
No nie,
to co
nie.
dzieciak, tym bardziej, jeżeli mówimy o nastolatkach.
No tak.
Nie? Jakby nie będzie się tutaj spowiadał z tego pewnie 13-14-latek, z tego, że nie wiem, ogląda sobie jakichś właśnie takich totalnie absurdalnych youtuberów, którzy no, robią jeszcze bardziej absurdalne rzeczy niż można sobie pomyśleć.
No a to, co powiedziałeś, że jest taki przykład, który wcale nie jest dobrym przykładem, nie? Czyli promuje się jakby wprost, nie? Promuje się patologiczne zachowania. Skąd się wzięło w naszej kulturze, dzisiaj popkulturze, takie słowo patostreamerzy? No przecież nie było kiedyś takiego słowa, nie było czegoś takiego, nie? Ale dzisiaj jest, bo to zjawisko jest i mimo, że jakoś tam jest piętnowane, no to wraca, nie? I te osoby wracają, gdzieś tam się pojawiają i będą już jakby z tego znane, po prostu.
No i wracając do punktu wyjścia, czyli do tej pani influencerki, która sobie wymyśliła pomysł na siebie i teraz ma serio milionowe, aż tutaj szybko sprawdzę, ile ma obserwatorów na Instagramie. Znajdę czy nie znajdę? Ale myślę, że to jest jakby liczba gdzieś tam jakaś taka totalnie absurdalna w miliony już. I jak sobie pomyślę o takiej osobie, która jest młodą osobą i widzi, że taka pani no po prostu jakimś takim sprytnym planem, który sobie wymyśliła, że hej, napiszę do jakiegoś influencera, wykorzystam to, że jestem ładna i to wystarczy w sumie, żeby go gdzieś tam uwieść i jakby załatwić sobie sprawę i być ustawioną już pewnie do końca życia. No to kurde, gdzie taka młoda dziewczynka znajdzie sobie lepszy przykład, nie? Tak czysto powierzchownie.
No właśnie, no ciężko jest nad tym zapanować dzisiaj.
I... O, ma 1 300 000 no, na Instagramie.
No to, kurczę, no to, mówimy o to nie jest takich... takie hop-siup, żeby sobie tak. zrobić taką liczbę, nie?
No, a ona to zrobiła w 2 lata? Może w 3 lata? No jakby to jest w ogóle totalnie niewyobrażalne, nie? Że jakby osoba znikąd tylko dlatego, że weszła w relację. I z drugiej strony właśnie, jeżeli spojrzymy też na drugą stronę medalu, jeżeli te osoby, które są wysoko, no jakby jak mają zaufać, nie? Mhm. Teraz, jeżeli wychodzą takie rzeczy, to nie jest może, teraz to akurat wyszło, ale to też nie było jakimś takim wielkim zaskoczeniem, że to się nie pojawiało nigdy, mhm. nie? Że po prostu ktoś się chciał na kimś wybić. No tylko to jest ryzyko, myślę, że też i influencerów, i gwiazd ogólnie szeroko rozumianych, że pytanie, czy umawia się ktoś z tobą dlatego, że jesteś sobą, czy dlatego, że jesteś postacią, nie? Tą gwiazdą, która, no, która ma jakieś milionowe zasięgi i może cię po prostu gdzieś tam po drodze wypromować, a później możesz go kopnąć w tyłek i wszyscy szczęśliwi.
No, no tak, w sensie...
Więc ryzyko tutaj no, goni ryzyko,
no
mam
tak,
wrażenie.
No właśnie tak.
I jest takie błędne koło, które... O zgrozo, wydaje mi się, że jest nie do rozplątania.
Na razie na ten moment nie widzę w ogóle takiej możliwości, nie? Żeby można było jakoś to uregulować jakkolwiek.
No i jedyne to jest, co moim zdaniem, szczerze mówiąc, to jest to, żeby rodzice też byli, wiadomo, że nie muszą siedzieć całymi dniami na YouTubie i nadrabiać wszystkich YouTuberów, ale...
Żeby byli w miarę na bieżąco.
Kumać,
nie?
Tak. No. Kumać, że nie wiem, na przykład Freeze to jest Freeze, nie? Największy YouTuber w Polsce, pewnie twój dzieciak to ogląda, więc sprawdź, co on robi, nie?
No to tu jest ciekawa anegdotka. Oglądałem kiedyś kanał Cezarego Pazury właśnie, mhm. jak opowiadał o tym, że jak dzisiaj go spotykają młodzi ludzie na ulicy, to pytają, pan Cezary Pazura? Tak. Pan zna Blowka? No to ja bym w życiu czegoś no takiego... Ja już tego nie rozumiem, nie? No ja już właśnie. Jestem na innym etapie, a nie jestem stary, nie? No, i się nie czuję stary.
No właśnie, no dlatego, a że to wszystko naprawdę zasuwa w niesamowitym tempie. Więc no apel do rodziców, jakby kumajcie, co oglądają wasze dzieciaki, nie? Tak mniej więcej, nie musicie tam nadrabiać 300 filmów z ostatniego roku.
Nie, no ja myślę, że to jest w ogóle fajna sprawa, bo...
Wspólny temat do rozmów z
tak,
dziećmi.
Ale właśnie to jest śmiechem, żartem, ale ja uważam, że to jest w ogóle konieczność mhm. przy posiadaniu dzieci, nazwijmy to tak, bo to nawet nie chodzi o to, żeby być na bieżąco z tym, co jest, ale wchodzisz poniekąd w rzeczywistość, w której żyje twoje dziecko mhm. dzisiaj, czy tego chcesz, czy nie chcesz, i możesz z tą rzeczywistością się jakoś zmierzyć. I nie będzie gość, ten mały gość chciał z tobą gadać, jak ty nie wiesz w ogóle, o czym no mówisz, jasne. A i tak mu zakazujesz, nie?
No nie będziesz rozmawiał o Krzysztofie Krawczyku, nie? Na przykład.
A dlaczego?
Chociaż powinieneś.
Powinieneś, wypadałoby. Nieodżałowany Krzysiu tak. Krawczyk. Także ja myślę, że to jest w ogóle dobry trop, bo mówię, kontrola kontrolą jakaś tam musi być, nie? Bo mówimy o ludziach młodych jednak, chociaż mi się wydaje, że dzisiaj jakbym powiedział o tym, że mają mnie rodzice w wieku 15 czy 16 lat jakkolwiek sprawdzać, to bym był bardzo oburzony, nie?
To też prawda.
I byłbym bardzo zły na to.
No dlatego naokoło trzeba podejść do tematu.
Ale trzeba jakoś to zrobić, nie? Dlatego to duża mądrość musi być tych ludzi starszych, powiedzmy, którzy będą w tym jakoś tam towarzyszyć, ale to tak jak we wszystkim, nie? I tutaj influencerzy są dzisiaj, dla mnie influencerzy są kimś, kto... jeszcze kiedyś oprócz tego, że byli znani z tego, że są znani i nie robili nikomu krzywdy, to dzisiaj mogą być influencerami pozytywnymi albo negatywnymi. Dobra. I to niestety się już zaczyna bardzo wyróżniać, nie? I widać zdecydowanie.
No dlatego edukujmy się, edukujmy... No jeżeli młodzi nas słuchają i kumają, no to może edukujcie swoich rodziców,
no,
też
dlaczego nie?
Żeby były tematy inne przy stole wigilijnym niż polityka i religia na przykład.
Tak, pokażcie rodzicom jakąś streama z jakiejś gry.
I, super, jakiegoś Counter-Strike'a na przykład, niech sobie obejrzą.
No, dokładnie. No dobrze, to zagramy utwór, zagramy z pewnych nowości, wykraczamy poza nasz piękny language, a będzie to inny language, bo będzie to The Language of My Heart i Scorpions.
Notre-Dame to say a prayer for Bataclan. I miss the city on the Seine. There's no fresh blood was in my veins. Went to the Louvre, Kurt Spanos. Went to the top of the Eiffel Tower. At the Marseillaise in troubled times. The way you sang for me blew my mind.
Scorpions. Taki przyjemny zespół. Bardzo lubię.
To taki dość, że tak powiem, leciwy zespół. Myślę, że pokolenie naszych rodziców.
Stary, ale jary.
No tak.
Więc lubimy, a że nowości wydają, to ich słuchamy. A i je puszczamy. Yo. Pomyślałem sobie, że z racji tego, że ostatnio miałem bardziej poważną duszę, czyli zarzucałem tematy poważne, to kontynuuję serię tematów bardziej zabawowych i luźnych i tak zwanych relaksacyjnych. I chciałbym, żebyśmy znowu zabawili się w pewną grę.
Czy będziemy rozmawiać o ASMR?
Wiem, że to lubisz, ale...
Możemy sobie poszeptać na przykład tutaj.
A w radiu to jest super w ogóle.
No właśnie, widzisz? I doznania ciarkowe z tyłu głowy będą. No, spróbujemy kiedyś.
Spróbujemy, może jest nas więcej. Dobrze, w każdym razie chciałbym kontynuować serię zabawową, tak jak powiedziałem, i mam dla ciebie dzisiaj pewną zabawę, bo ostatnio cię męczyłem takim, wiesz, żebyś podejmował ważne decyzje, wybierał mądrych ludzi albo kasował głupich ludzi.
Za co zostaliśmy rozliczeni.
Tak, za co zostaliśmy podsumowani i przynależymy do konkretnych grup.
Tak.
Jak się okazuje, nie będziemy podpowiadać jakich, żeby więcej osób nie zdawało sobie z tego sprawy. Ale chciałbym dzisiaj tak bardziej luźno, bo tak jak mówię, zaskoczyłem cię ostatnio takimi poważnymi decyzjami, mimo że to była zabawa, to dzisiaj chciałbym coś takiego przyjemnego. I trochę nawiązuje do tego ostatniego naszego tematu, który zarzuciłem, żebyś podjął jakąś jedną ważną, kluczową decyzję. To chciałbym dzisiaj, żebyś podjął kilka takich decyzji i znowu porozmawiał ze mną, wyobraził sobie coś idealnego. Mhm. I będzie to idealny kraj. Ale uwaga, nie idealny kraj w kontekście, nie wiem, politycy coś tam robią czy coś. Idealny kraj pod kątem zupełnie takim codziennym. Czyli po pierwsze...
Mlekiem i miodem płynący, tak
zwane. Ale taki... Może inaczej. Idealny kraj dla ciebie, czyli wymarzony kraj, w którym chciałbyś żyć, żeby miał wszystko to, co dla ciebie jest najważniejsze. Czyli na przykład, podpowiem ci, przeprowadzę cię przez to. Na jakim kontynencie chciałbyś, żeby twój, ten wymarzony kraj był?
Mam wrażenie, że mógłbym ten temat zamknąć w jednym słowie. Typu nie chciałbym, żeby to był inny kraj niż Polska.
Ale tak może być, proszę cię bardzo. Ale to nie wykończy tematu, nie martw się. Nie martw się.
To tutaj mój patriotyzm przemówi.
Nie, w sensie, czy w ogóle jest jakiś kontynent, czy w ogóle chciałbyś stworzyć jakiś taki odrębny kontynent, który miałby jakieś czynniki takie, wiesz, pogodowo-klimatyczne?
Jest to ultra ciężkie pytanie, bo siłą rzeczy, jak myślę o kontynentach, to myślę trochę przez pryzmat tego, jak wygląda życie tam. Nie?
Czyli siłą cały czas...
rzeczy, tak, myśląc, że nie wiem, na przykład chciałbym, żeby było ciepło i Afryka, to jednak mam taki
nie,
z tyłu głowy,
to właśnie nie.
Że hej, nie?
Dlatego powiedziałem ci, dzisiaj zostawiamy czynniki społeczno-polityczno-gospodarczo wszelakie, rozmawiamy tylko o takim, wiesz, takim szablonie. Czyli na przykład kontynent taki, który ci najbardziej odpowiada, abstrahując od stylu życia, powiedzmy, jaki tam jest. Albo w ogóle, może jest jakaś mieszanka dwóch kontynentów, albo trzech, albo pięciu, albo w ogóle chciałby się wynaleźć nowy kontynent.
Ja myślę, że południe Europy jest spoko, bo jest ciepło i nie ma trzęsień ziemi.
Dobra.
I to jest takie w miarę bezpieczne. Znaczy, nie ma tych trzęsień, to też bym nie szalał, ale powiedzmy, że jest stosunkowo rzadsze niż na przykład w Azji, nie?
No tak, tak. Okej, południe Europy. Dobra. I teraz powiedzmy, możemy zacząć od tego, czy na przykład masz jakąś taką wymarzoną populację, że chciałbyś, żeby to był duży, mały kraj, nie wiem, masz jakiś pomysł w ogóle i dlaczego, bo to jest ciekawe. Czy wolisz na przykład, żeby to były 3 miliony, czy na przykład 80 milionów?
Szczerze, totalnie nie robi mi to różnicy.
Dobra, czyli dowolnie.
Może faktycznie... Bo próbuję, mimo wszystko, próbuję sobie przez filtr jakby różnych krajów teraz lecieć i w których pewnie, nie wiem, rzeczywistość wygląda lepiej, a w której gorzej. Mhm. I pierwsza moja myśl, jak powiedziałeś, że nie wiem, 3 czy 80, to pierwsza moja myśl to była taka, że nie wiem, Islandia na przykład, gdzie jest stosunkowo niskie zaludnienie, ale jest spokojne życie i ogólnie fajnie, tylko zimno, więc tak to średniawka. No a z drugiej strony mamy 80, czyli powiedzmy dość sporo.
No tak, to jest dużo.
I te kraje, w których niekoniecznie tak właśnie super się żyje.
Pamiętaj, że to jest kraj, który dopiero na mapie powstanie, także to w ogóle nie musisz się sugerować sąsiadami, kimkolwiek.
Mam nadzieję, że Morze Śródziemne
wynajdujemy nowy kraj.
Wystarczy.
Tak.
Myślę, że kurczę.
Znaczy nie musi być akurat tyle, co ci rzuciłem, ale chodzi mi, czy większy, mniejszy, taki jak Słowenia.
Od razu będę się dzielił swoimi myślami, plusy na to i na to.
Dobrze.
Bo trzy, jak myślę w sensie o mniejszej liczbie zaludnienia, to powiedzmy, że jest mniejsza konkurencja i możesz więcej osiągnąć w życiu.
Okej, to jest ważne.
A jak jest więcej, to jest większa konkurencja i potencjalnie mniej możesz osiągnąć w życiu.
Konkurencja.
Tak, ale z drugiej strony, tam gdzie jest więcej, jest większe prawdopodobieństwo, że się kraj szybciej rozwija. Winie i dojdzie do jakiegoś super pułapu, więc powiedzmy, że powiedzmy, że populacja Polski jest spoko.
Okej, czyli taka 40
pomiędzy, tak.
Milionów.
To nie jest takie zaludnienie chińskie, gdzie każdy na sobie żyje, a z drugiej strony to nie jest tak, że musisz jechać 300 kilometrów do swojego sąsiada, nie?
Dobrze. Okej, to teraz mamy, czy na przykład wolałbyś, żeby w twoim kraju było więcej dużych miast, czy na przykład jakieś jedno, dwa wielkie miasta i mniejsze miejscowości, wsie i tak dalej?
No ja jestem miastowy, więc tutaj
czyli
akurat...
Dużo wielkich miast.
Tak, aczkolwiek też oczywiście z taką przestrzenią jakby mniejszych, tak, mieścin albo nawet wsi, albo po prostu przestrzeni, w których można sobie odetchnąć od tego miejskiego życia, bo każdy jednak potrzebuje, żeby głowa tam się zresetowała. Ale no jednak miejska rzeczywistość to jest mój klimat.
Okej. Teraz nie wiem od czego zacząć, bo wiem, że ci tutaj może zejść dłużej, dlatego to odwlekam. Dobra, czyli mamy na południe Europy państwo około 40-milionowe, gdzie jest sporo dużych miejscowości.
Tak.
To teraz tak. Chciałbyś, żeby w twoim kraju były góry, morze, jeziora, czy wszystko, czy
no,
nic?
No to tutaj też pójdę, że tak powiem, kluczem polskim. No dobrze mieć wszystko, nie?
Czyli wszystko.
No jasne.
Dobra. No to dobra, to lećmy po kolei. Jak góry, to jakie? Do czego byś...
Stołowe.
Które byś zabrał? Alpy, Himalaje, Tatry, nie wiem, Góry Świętokrzyskie. No co byś tam umiejscowił? Które? Albo jakieś w ogóle inne pasma, znaczy, nieznane.
Wiesz, jak już mierzyć, to najwyższe, nie? W sensie, żeby było wyzwanie.
Okej, okay, czyli, no dobra, czyli jakieś Himalaje.
No, lecimy z jakimś Mount Everest, żeby był na terenie.
No, to ciekawe mogło być.
No kurczę.
Na południe Europy Mount Everest?
No, prawda?
Ciekawe to by mogło być. No, dobra.
Skoro idealistycznie, to lecimy.
Idealistycznie. Morze? Jakie morze? Które morze byś wybrał?
Ciepłe.
Czyli jakieś konkretne czarne, śródziemne, adriatyckie.
No skoro jesteśmy południe Europy, to
karaibskie.
Nie będę wybrzydzał, niech będzie śródziemne.
A, czyli zostawiłbyś tam, no, tak jak jest.
No, bo stosunkowo, no na pewno nie Bałtyk, nie? Z całym szacunkiem, ale, no nie. Ale tutaj się wstrzymam. Ale śródziemne brzmi spoko.
Plaże? Piaszczyste, skaliste, szerokie, wąskie.
Czuję się jak w Simsach trochę.
O to chodzi właśnie, mój drogi.
No myślę, że jednak piaszczyste, nie? W sensie takie najbardziej użytkowe są. Więc tutaj idziemy w taką użytkowość.
Dobra, to teraz będzie ważny temat. I chyba najważniejszy spośród tych, które gadaliśmy. Jedzenie.
O,
jakie?
Matko, no to nie.
Tajskie, nie, włoskie.
Nie da się wybrać.
Jakieś, albo jakiś miks.
Może jakiś miks wszystkiego?
No, wszystkiego, co istnieje? No. Może być. Dlaczego nie?
Nie, no to jest ultra ciężkie. No z racji, że ja jestem też wszystkożerny i wszystko pochłonę, to jest ultra ciężkie. Chociaż nie ukrywam, że lubię polską kuchnię i dobrze, gdyby była tam gdzieś wysoko w rankingu.
Tak, schabowy na Monteverestie, jak znalazł.
Jak najmniej z mizerią i młodymi ziemniaczkami. Bardzo proszę. Aczkolwiek, może trochę odbiegnę, irytuje mnie fakt, że w Polsce nie można zjeść wszędzie polskiej kuchni.
Tak,
typu, że
jest
nie
wiem, ogromny problem.
Nie zjem klusek śląskich w Warszawie. I to mnie strasznie frustruje.
Tak,
zjem kuchnię z całego świata, a polskiej nie zjem.
Tak.
Więc to jest frustrujące, ale wracając. chyba bym zrezygnował z tajskiego jedzenia, bo nie przepadam za ostrymi rzeczami,
okay.
A jednak tam wszystko wypala jadaczkę. Więc pewnie też... chyba, że moglibyśmy zrobić tak, że rezygnujemy po prostu z ostrych dań, nie? I jakby lecimy takie wersje jakichś, nie wiem, super ostrych dań w wersji totalnie łagodnej. To wtedy biorę wszystko. Nie? Na przykład, nie wiem, jak jest Ameryka Południowa i są tam też różne dziwne sosiki dość ostre, no to na przykład team guacamole, nie? Żeby pójść w takie bardziej łagodne smaki. Ale nie wiedziałbym, jaką taką kuchnię jedną wybrać, no bo nie wiem, nie jestem jakimś ultrafanem włoskiej, żebym makarony i pizzę wcinał całymi dniami, tylko właśnie wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby było tego dużo, żeby można było próbować nowych smaków na miejscu. O.
Okej. Czyli taki znowu rzeczywiście
mistrz,
trochę
tak.
Zmieszanie różnych.
Tak, tylko żeby to były faktycznie te kuchnie, nie? A nie, że jestem, okay. Tak jak jestem w Polsce i jem jakieś polskie interpretacje zagranicznych szamek, nie?
Mhm.
Że jak jest, nie wiem, jakaś faktycznie tajska szamka, to niech pali tak samo, jak pali u nich.
No dobra.
Chociaż okay. Lepiej, żeby nie paliła, no ale to swoją drogą.
Dobrze. Religia.
O.
Czy chciałbyś mieć wymieszanie kulturowe, czy chciałbyś być, żeby była jedna dominująca, reszta mniej, czy chciałbyś, żeby była tylko jedna religia, czy w ogóle, żeby nie było,
słuszna,
czy
tak.
Żeby nie było w ogóle religii. I dlaczego?
No i tu jest ten dylemat, bo z jednej strony no fajnie, gdyby wspólne wartości były, ale z drugiej strony jednak i historia, i aktualna sytuacja w różnych częściach świata pokazuje, że dominacja jednej religii miesza ludziom za bardzo w głowach i się dzieją bardzo dziwne, niekoniecznie najlepsze na świecie rzeczy. Więc tutaj bym był względnie liberalny w tej okay. kwestii, aczkolwiek właśnie z poszanowaniem, nie? Że jednak każdy gdzieś tam może sobie sobie wierzyć w co chcę.
Czyli no bo, porówno, no, tak mniej więcej.
No, no tak, no nie, że nie rozdzielamy, także ty to, ty to, ty to.
Czy tak 51 chrześcijaństwo, a 49
tak,
reszta.
50% plus jedna osoba, że, żeby było tak jak w wyborach.
Jak ona umrze, to trzeba następną zwerbować.
No to tak, no to wtedy, no wiesz, wtedy ewangelizacja będzie działać.
Okej, okay, okej, okay, czyli zakładamy taki model. No dobrze. Tak. Dobra, to w sumie cofniemy się, bo tak nie idziemy po kolei, to nie ma znaczenia, nie musi dobrze być. Język urzędowy. Czy masz jakiś, który byś...
Jedyny słuszny.
No weź!
Tylko po polsku.
No dobra, a wyłączając polski, no bo to...
No pewnie angielski, no siłą
angielski,
rzeczy.
Urzędowy.
Był, tak, byłby taki najbardziej... A mogłyby być dwa?
No jasne.
No to angielski i hiszpański. To wtedy o, praktycznie na całym fajnie świecie możesz się dogadać. No,
to jest super.
Wypadają ci pewnie Chiny tylko.
No tak.
Bo tam to się nie dogadasz porządnemu innemu. A tak to no, to myślę, że angielski i hiszpański wtedy gdzieś tam największa część świata by była do dogadania się.
Good. Mam jeszcze sporo, ale będziemy chyba już tak powoli się przymierzać do lądowania. Stolica.
O, tu, no nie. Tutaj to, a można ograniczyć do dzielnicy Warszawy?
Można. No,
to ja wybieram Pragę. Tą ale naszą
którą,
warszawską,
którą Pragę?
Tą naszą warszawską, Pragę na północ? Której aktualnie się znajdujemy, możemy połączyć na ten wypadek. Niech będzie to jedna Praga.
Aha,
wtedy.
Czyli okej, okay, czyli taki...
Bez podziału, bez podziałów.
Bez podziału.
Czyli jesteśmy liberalni pod względem wyznania i pod względem terytorium praskim.
Waluta.
To jest dopiero najtrudniejsze.
Może chciałbyś wymyślić swoją walutę.
W dzisiejszej rzeczywistości. Tak, eurogąbki, no. To by było super.
Dobra. No. Dobra, to na koniec hardkorowe. Mogą być? Prezydent.
Mądre.
Ale może być z istniejących, ale nie muszą być żyjący, nie?
O matko. Istniejące ani
walcz.
Ani
chyba, że
to
no
tak
wiesz, bo tak, jak nie istniejące,
wybierać.
To za łatwo, bo możesz sobie wymyślić takiego prawego, wiesz, bohatera. Znaczy, no, nie no, ogólnie. Najlepiej z żyjących, bo to będzie ciekawe wtedy. Kogo byś tam przypasował w ogóle do takiego kraju? Czy w ogóle masz kogoś takiego? Albo może ty będziesz prezydentem?
Jasne. Akurat się specjalizuję w tej dziedzinie, więc z miłą chęcią. Nie wiem, na szybko totalnie nikt mi nie przychodzi do głowy. W sensie żaden władca, który aktualnie... Władca, to brzmi tak jakby królowie.
O właśnie, bo to nie musi być prezydent, bo właśnie, bo w sumie powinniśmy zacząć od ustroju. Czy jakiś ustrój masz
to
taki...
To królowa Elżbieta. Okay. Będziemy mieli przynajmniej stabilność i nie będzie miała nic do gadania, jak to w sumie ma w Wielkiej Brytanii. Nie no, ale tak na serio, to totalnie nie mam żadnego władcy, który teraz mi przychodzi do głowy, który
chyba,
jakoś
że...
by się tak wyróżniał swoją inteligencją, dobrocią i całą resztą...
Chyba, że monarchia absolutna.
Tak.
Janusz Korwin-Mikke.
Ale przeszedł mi przez głowę typu, gość typu Piłsudski.
Aha.
Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę, że jednak on tak trochę autorytarnie sobie wjeżdżał u nas w kraju, no to już nie jest tak super. No nie jestem w stanie wskazać. To musiałby być jakiś po prostu mądry gość. Mądry gość po prostu. Albo gościuwa. Bo...
Nie masz jakiegoś takiego konkretnego.
Nie
wskażę. Chyba, że papież będzie na przykład.
No
szefem.
To też, jeżeli jestem liberalnie wyznaniowo, to też może być różnie.
Okej. Okay. No dobra, to na koniec już takie lajtowe, żeby już nie błądzić. Chciałbyś, żeby turyści, no bo zakładam, że chciałbyś, żeby turyści przyjeżdżali
do twojego
kraju.
Skoro nas, to tak.
Raczej powinni być, nie? Mhm. To właśnie, chciałbyś, żeby ci turyści przyjeżdżali głównie w celach wypoczynkowych, czyli leżenie i łażenie, czy zwiedzanie, czyli zabytki, żebyś miał zabytki.
No to pójdę też tak bardzo indywidualnie, w sensie tak jak ja zwiedzam, nie? Czyli zwiedzanie.
Zwiedzanie
tak,
raczej.
Tak, raczej nie leżę.
Nie, że jakieś all inclusive
nie,
i tak
nie,
dalej.
Nie, all excuse me.
Tak.
Nie. Zwiedzanie. No tym bardziej, że będzie dużo...
Czyli żeby było dużo zabytków,
dużo
ciekawych rzeczy
tak,
do zrobienia.
To zwiedzanie.
Dobra. No i fajnie, widzisz, mamy taki... Nie spytałem cię o klimat, dlatego że przyjąłem trochę w tej zabawie, że skoro wybieramy, wiesz, jakiś taki prawdziwy rejon, no to przyjmujemy jego
no
jakiś
tak,
tam klimat
no tam
czy coś.
Byle było w miarę ciepło.
Dlatego to jest ciekawe właśnie, jakby to mogło funkcjonować.
Myślałem, że teraz mi wyskoczysz z jakimś takim krajem istniejącym, który jest najbliższy mojej wizji.
Wiesz co? Poczekaj, no oprócz Monteveres będzie ciężko,
no.
Ale powiem ci szczerze, no z angielskim, hiszpańskim też będzie ciężko. No nie ma takiego kraju, co do dużo mówić, ale jakbyśmy, o właśnie, to jest ciekawe, taki najbliżej tego, co powiedziałeś, Europa Południowa.
No pewnie Włochy jednak przychodzą do głowy.
Włochy, Chorwacja mi trochę przychodzi, bo ma góry też, takie, Ale rzeczywiście Włochy też najbardziej są rozciągłe w tym wszystkim, nie?
No, a taka Chorwacja?
Chorwacja? No Chorwacja mi przyszła do głowy, z takich szczerze mówiąc, bo ma i góry, no, całkiem niezłe.
Stosunkowo ciepło.
A w ogóle Chorwacja jest fajna, bo ma góry i morze jakby ze sobą razem, nie? Mhm. Czyli patrzysz, w jedną stronę masz góry, w drugą masz morze. To jest piękne, zawsze mi się to w Chorwacji podobało, nie? Więc to by było ciekawe. Ma morze, ciepłe, bo Adriatyk. Mhm. Nie Śródziemne? Nie, Adriatyk. Adriatyk, no, raczej.
No i stosunkowo też stary kraj, więc jest to zwiedzać.
Stary kraj jest to zwiedzać. Jest dużo miast też i też jest rozciągnięta mocno. No tylko populacja jest mniejsza zdecydowanie, bo chyba 12 milionów.
No to.
Jest, żeby nie przestrzelił.
No i nie mają Monteverest.
Nie? No, to... no i nie mają Monteverest. Ale jest coś takiego...
Nie wiem, kto jest głową państwa chorwackiego i jak się tam sprawuje, więc...
Prezydent, ale jaki?
Do weryfikacji.
Niestety, nie pamiętam z głowy.
Trzeba będzie sprawdzić.
No dobrze, to taki oto kraj wymyśliłeś. No i to jest fajne marzenie takie, żeby mieć taki kraj.
Teraz pytanie, czy poszukiwać takiego kraju i się do niego wyprowadzić, nie, czy jednak zagryźć zęby i...
Nie, to co zrobiliśmy jest bez sensu, bo by było nudno, dobra, gdybyśmy mieli taki wymarzony kraj.
Jednak czasem trzeba się poirytować.
Trzeba, ale wiesz co, to jesteśmy obaj, mamy taką w sobie tendencję do zwiedzania, lubimy zwiedzać, lubimy gdzieś się przemieszczać, więc by było nudno siedzieć w jednym miejscu po prostu, nie? Także fajnie, że zrobiliśmy beznadziejną zabawę, która nie ma sensu, ale to tylko miało uświadomić nam, jak bardzo pragniemy tego przemieszczania się po świecie.
Aczkolwiek
jak bardzo nam tego brakuje.
Stolica na warszawskiej Pradze.
No tak.
Dobrze, Praga. Gramy.
Czy jesteśmy w stolicy twojego kraju teraz?
Tak.
Obecnie. No dobrze.
W całym sercu. Bym powiedział. O. Dobrze, gramy dalej. Kącik Młodzi Zdolni Polscy dalej, więc tym razem będzie pani Ola Olszewska.
Czy to nadal ja, gdy mówię trochę głośniej?
No i wracamy. Wracamy już na sam koniec z polecajkami.
Tak.
Polecajki klasycznie, tak? Ja mam rozpocząć.
Proszę,
znowu.
Proszę bardzo.
Dobrze, to niech będzie. Klasyczne moja polecajka, czyli wracam trochę do korzeni, czyli będzie serialowo.
Okej.
Okay. Ostatnio zacząłem The Good Doctor. Bardzo... jest to dobry. W sensie ja lubię takie medyczne, jak House'a lubiłem, to też to mi siedzi. Chociaż jest czasem frustrujący bardzo, ale no tak, taka rola. Ale żeby jakby tutaj wprowadzić, serial no nie jest jakiś już super najnowszy, bo tam już chyba 5 sezonów wyszło jego, ale opowiada o lekarzu, który jest autystyczny, ale ma jednocześnie jakiś taki dar zapamiętywania, pewnie fotograficzny, jakoś to się tam tak ładnie nazywało, no i zostaje zatrudniony w szpitalu. No i ogólnie jest tam dużo różnych przypadków. I to, co mi się podoba w tym serialu, tak samo jak podobało mi się w House'ie, to, że bardzo duży procent jakby historii, akcji, to są przypadki medyczne. Mhm. Nie, że jest historia wymyślone tych lekarzy i 90% odcinka to jest o ich życiu prywatnym, tylko faktycznie duża część jest tymi przypadkami, a to życie prywatne jest takim dodatkiem. I to mi się bardzo podoba. No pochłonąłem dość szybko pierwszy sezon, bo chyba ma 17 odcinków. No to myślę, że w tydzień obejrzałem ten pierwszy sezon. Taki no jest dość przyjemny, chociaż tak jak mówię, jest dość frustrujący i jest moja tolerancja wystawiona na próbę, bo faktem no nie do końca kumam niektóre zachowania tego głównego bohatera, nie? Jakby jestem sobie w stanie wyobrazić, że trochę frustrowałoby mnie też takie przebywanie na co dzień z taką osobą. Mhm. No pewnie kwestia jakiegoś takiego poznania, wypracowania, ale no to jest powiedzmy pierwsza taka moja styczność na mocną odległość na ekranie. Ale no to mogłoby być wyzwaniem. Swoją drogą, biorąc pod uwagę, że ten aktor jest zdrowy, a tak jak gra, to jest w ogóle dla mnie jakaś wyższa szkoła jazdy. Nie? Jest naprawdę tak wszedł w tę rolę, i jego zachowanie, wzrok, no kosmos, naprawdę pełen podziw.
No, czyli
to jest moja polecenie.
Czyli wciągnąłeś się znowu.
Tak, no już chyba tam 3 odcinki drugiego sezonu wjechały, 5 sezonów, więc chwilę mi to zajmie.
Także będziesz miał trochę radości.
Tak jest.
Dobrze, ja mam taką apel do narodu. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do Radomia.
I na tym zakończę.
Gdyż Radom jest wspaniałym miastem. A tak poważnie odkrywam cały czas, żeby zabrzmiało zachęcająco, ale ostatnio miałem taką okazję być w takiej restauracji, myślę, że mocno nacechowanej hiszpańskim jedzeniem, czyli z tapasami tak zwanymi. Winowajcy się nazywa i byłem bardzo zaskoczony, bo przeniosłem się naprawdę w taki trochę inny klimat. Szczerze czułem się jak w Warszawie, kurczę, może to głupio brzmi, ale naprawdę czułem się, że jestem w takim miejscu, które się udało. W ogóle jest taka uliczka w Radomiu, która nie pamiętam, co tam było wcześniej. Podejrzewam, że to były rozpadające się kamienice. Została przerobiona na restaurację. Odnowiona, dwupoziomowa w zasadzie, i są w tej uliczce 4 restauracje i wszystkie 4 są super. W sensie byłem na razie w tej jednej, w drugiej, o drugiej słyszałem, jest bardzo popularna, a te 2 pozostałe gdzieś tam odkryłem będąc tam, bo po prostu zobaczyłem, że tam się naprawdę życie toczy i że jest super. Także jakby ktoś chciał spróbować po pierwsze fajnego jedzenia, myślę, że takiego, które idzie się do tej restauracji i nie kończy się na tym, że po prostu masz jedno danie, tylko chcesz spróbować przynajmniej kilku, bo po prostu jak widzisz kartę, to ci się chce. No i plus, wiadomo, jakieś napitki, kto to tam lubi, dodatkowo jakieś tego typu rzeczy, więc gdyby ktoś szukał, bo w Radomiu nie jest tak łatwo znaleźć taką wyszukaną restaurację, to te polecam, bo ta jest naprawdę super. Winowajcy Tapas and Wine Bar chyba się nazywa.
Człowiek dość śmiesznie to zabrzmiało, że poszedłeś w Radomiu do hiszpańskiej restauracji i poczułeś się jak w Warszawie.
Tak, bo właśnie to jest to, o czym powiedziałeś dzisiaj, że możesz przenieść się do każdego miejsca, ale do polskiego jedzenia się nie przeniesiesz. Więc ja się właśnie poczułem, jakbym był w Warszawie, jakbym był w takiej...
No ma to sens, hiszpańskim jedzeniem to Warszawa, to stolica hiszpańskiego jedzenia.
Nie, no kurczę.
Myślę, że jak najbardziej.
Kurczę, no tu jest naprawdę... Dobrze. Rewelacyjnie. Dobrze.
Kończymy na dziś. 21 nam pykła wybiła, więc zbieramy się powoli do spania i polecamy. Jesteśmy oczywiście na Facebooku, Instagramie, I na Spotify'u, wszędzie, tak, gdzie wpiszecie Palotti FM, to się pojawimy. Oczywiście zapraszamy na stronę Palotti FM, no i naszego, na naszego Instagrama na.gloss, gdzie trochę tam staramy się coś rozruszać towarzystwo.
Zaczyna się coś dziać, także będziemy czasami wrzucali takie pytania, myślę, może od czasu do czasu, może częściej, związane z tym, o czym gadamy, także zapraszamy was. A, i w ogóle serdeczne dzięki, bo mieliśmy pierwszy taki odzew na tematy z przed tygodnia,
tak było.
Więc bardzo dziękujemy tym, którzy nam pisali. Tam chyba nie ma za dużo możliwości, za dużo znaków do wpisania, ale tak czy siak te treści były pełne, także dziękujemy za to. Zapraszamy dalej, zapraszamy częściej, zapraszamy we wtorki o godzinie 20, bo tutaj sobie gadamy na żywca. A tak to środa, 13.15, powtóreczka w naszym radiu. No i to, co powiedziałeś, na Spotify'a zapraszamy. No i już, i się będziemy słyszeć.
Tak jest, słyszymy się ostatniego dnia maja kolejny raz. No a tymczasem do usłyszenia i dobrej nocy bądź dnia, w zależności kiedy sobie tego słuchacie.
Pa!
Clouds have been gray, pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you, I won't let go till the end. Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered, let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding, you don't need.
To jest radio Palotti FM.